Więc 2 tygodnie temu mówiliśmy o poddaniu w małżeństwie. Zobaczyliśmy, że poddanie jest czymś dobrym, jest czymś pozytywnym. Po pierwsze dlatego, że Pismo Święte nigdzie nie zachęca do złych rzeczy, nigdy nie zachęca do grzechu, a zawsze zachęca do tego, co jest dobre. Więc kiedy apostoł Piotr mówi, że aby żony były poddane mężom swoim, to znaczy, że to jest coś dobrego. Po drugie, Piotr pokazuje, że poddanie żon jest czymś, co może przyciągnąć do chrześcijaństwa mężów, którzy są poganami. To znaczy, że dla pogan taki model małżeństwa był czymś atrakcyjnym. Czymś, co mogło bardzo, bardzo mocny sposób przekonać ich do chrześcijaństwa, ponieważ w pogańskich małżeństwach czegoś takiego nie było. Po trzecie, poddanie w małżeństwie jest koncepcją pochodzącą od Boga. Zamysł ten najlepiej przedstawia relacja Chrystusa i Kościoła opisana w 5 rozdziale listu do Efezjan. W tym modelu żona jest poddana mężczyźnie, tak jak Kościół czy mężowi, tak jak Kościół jest poddany Chrystusowi. Ale z drugiej strony mężowie mają kochać tak swoje żony, jak Chrystus ukochał Kościół i wydał za niego siebie samego na śmierć. Więc to jest ten wzorzec, jaki mamy, jaki jest przed naszymi oczami. To jest ten biblijny model, Boży zamysł. I on jest doskonale odzwierciedlony w tym związku Chrystusa i Kościoła. I dzisiaj chciałbym kontynuować ten temat małżeństwa i tego, jaka jest biblijna koncepcja. Ale trzeba na początku jakby zacząć od definicji, prawda, małżeństwa. Przypomnienia definicji. Małżeństwo to związek jednego mężczyzny i jednej kobiety na całe życie. Jest to związek, gdzie dwoje ludzi opuszcza swoich rodziców, aby połączyć się ze sobą i stać się jednym ciałem. To jest biblijna koncepcja małżeństwa, pokazana nam na początku stworzenia i potwierdzona przez Pana Jezusa Chrystusa. Taką koncepcję też ma apostoł Piotr i taką koncepcję przekazuje swoim adresatom w tym liście. Prawda? Więc mamy pewną definicję, ale teraz trzeba to trochę praktycznie, prawda? Trzeba to przenieść na taką praktyczną płaszczyznę, czyli musimy zobaczyć, jak dwoje różnych ludzi staje się w praktyce jednym ciałem. Dlaczego jest to ważne? Można zadać pytanie. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ to, że jakaś para bierze ślub, czy weźmie ślub, wcale nie oznacza, że automatycznie są tym jednym ciałem, czy funkcjonują jak jedno ciało. Ponieważ tak funkcjonowały małżeństwa pogańskie. Brały ślub, ale ich codzienne funkcjonowanie generalnie nie miało cech jednego ciała. Małżonkowie bardzo często prowadzili oddzielne życie. Mąż prowadził swoje życie, żona prowadziła swoje życie. To, co ich łączyło, to jedynie dach, pod którym mieszkali. I dzisiaj wiele osób bierze ślub, ale to wcale nie znaczy, że nawet ten, jak to się mówi, chrześcijański ślub, prawda? Ale to wcale nie znaczy, że automatycznie w praktyce stają się jednym ciałem, czy są jednym ciałem. Dlatego bardzo często w naszym kraju już po roku małżeństwa dochodzi do rozwodu, nawet wcześniej. I ostatnio w tej grupie ludzi statystycznie jest najwięcej rozwodów. W grupie małżeństw ze stażem do 1 roku. Dlaczego tak jest? Jedną z przyczyn czy powodów to jest to, że młode osoby nie mają pojęcia, czym jest małżeństwo i co to znaczy być jednym ciałem. Dlatego ich własny egoizm niszczy związek. Proste. Tak? Zatem jak być jednym ciałem w małżeństwie? Jak być jednym ciałem w małżeństwie? Po pierwsze, kluczowa rzecz. Współpraca. Co nam się wyłączyło? I projektor nam się popsuł chyba. Nie, działa. Działa. Się przestraszyłem. Wyłączony był. Więc pierwsza rzecz istotna to współpraca. Żeby dwoje ludzi, kobieta i mężczyzna, stali się jednym ciałem, potrzebują ze sobą współpracować. Współpraca wymaga zaangażowania dwóch stron, zarówno męża, jak i żony. Jest taka piosenka Budki Suflera, takie tango, i refren tej piosenki jest następujący. Bo do tanga trzeba dwojga, zgodnych ciał i chętnych serc, bo do tanga trzeba dwojga, tak ten świat złożony jest. Do tanga, do tańca trzeba dwoje ludzi, potrzebna jest kobieta i mężczyzna, ale żeby coś z tego wychodziło, potrzebna jest współpraca tych osób, tych partnerów, ich zgodne z ciała i chętne serca. Tak samo jest w małżeństwie. Żeby małżeństwo dobrze funkcjonowało, to musi być współpraca pomiędzy małżonkami. Dlatego Piotr w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, zwraca się zarówno do żon, jak i do mężów. Dlatego Paweł w Efezjan w 5 rozdziale pokazuje zarówno obowiązki żon, jak i obowiązki mężów. Obie strony muszą współpracować ze sobą, aby małżeństwo mogło właściwie funkcjonować. Czego wymaga współpraca, albo co jest potrzebne, aby ze sobą współpracować? No, potrzebna jest gotowość do tego, aby robić to, co do mnie należy, niezależnie od tego, czy mój małżonek robi to, co do niego należy. Tak? Powtórzę, co jest potrzebne, aby ze sobą współpracować? No, potrzebna jest gotowość do tego, aby robić to, co do mnie należy, niezależnie od tego, czy mój małżonek robi to, co do niego należy. Pozwólcie, że wyjaśnię. Apostoł Piotr nakazuje żonom chrześcijankom, aby były poddane swoim mężom. A niektórzy z tych mężów nawet nie byli chrześcijanami, więc oni, te żony nie mogły wymagać od tych swoich pogańskich mężów, aby mieli chrześcijańskie wartości, aby traktowali je z należytym szacunkiem. Niemniej jednak Piotr napisał do tych żon chrześcijanek, aby były poddane swoim mężom, nawet jeśli ci nie traktują ich w odpowiedni sposób, czy też nie traktują ich z należytą czcią i troską. Piotr mówi, żeby były poddane swoim mężom, nawet jeśli ci nie są posłuszni słowu. Z drugiej strony mężowie mają szanować, okazywać cześć swoim żonom. Dlaczego? Bo są słabszym rodzajem oraz żeby ich modlitwy nie doznały przeszkody. Więc nie ma tu mowy, żeby mężczyźni okazywali cześć swoim żonom, jeśli te będą im posłuszne czy poddane. Oni po prostu mają je traktować właściwie, ponieważ tak trzeba, ponieważ to jest ich obowiązek. A w związku niestety często jest tak, że zamiast współpracować, być gotowym do tego, żeby robić to, co do mnie należy, to partnerzy czy też małżonkowie patrzą jedno na drugie i czekają, aż to drugie zrobi krok, ten pierwszy krok. Jak zobaczę, że on mnie traktuje jak trzeba, to wtedy ja mu się poddam, prawda? Jeśli ona będzie mi poddana, to wtedy ja będę ją kochał tak, jak Chrystus ukochał Kościół. I tak jedno patrzy, aż to drugie zrobi pierwszy krok. I tak sobie będą patrzeć i patrzeć, bo żadne nie chce odpuścić, prawda? Więc to nie jest współpraca, to jest walka o to, kto ma zrobić pierwszy krok. Na tym współpraca nie polega, tak? Kiedy współpracujesz, to nie walczysz. Po jakimś czasie, co się dzieje? No po jakimś czasie takiego oczekiwania, prawda, że ten małżonek zrobi jakiś krok, no to oczekiwanie się przemienia w pewną zawiść. Może nie zawiść, ale jakieś oskarżenie, pretensje do tego małżonka. Człowiek ma pretensje, że jeden małżonek ma pretensje do drugiego, chociaż sam nie jest lepszy, bo też nic nie zrobił w tym kierunku, prawda? On czy ona nie robi tego, co powinien, ty też nie robisz tego, co powinieneś, ale kogoś trzeba oskarżyć, trzeba kogoś, jakiegoś barana ofiarnego trzeba znaleźć, więc to jest winny, no nie ja. Nie ja, tak? Winny jest ta druga osoba, chociaż ani jedno, ani drugie nie zrobiło żadnego kroku. Natomiast współpraca jest wtedy, kiedy ja robię to, co do mnie należy, a mój partner robi to, co do niego należy, bez patrzenia na to, co kto zrobił. Mamy wspólny cel i każdy z nas robi to, co do niego należy, aby ten cel osiągnąć. Więc aby małżeństwo było faktycznie jednym ciałem, to małżonkowie muszą ze sobą współpracować. Czyli każde powinno robić to, co do niego należy, bez oglądania się na to, czy partner robi to, co do niego należy. Ponieważ bez współpracy małżeństwo nie będzie tym tangiem, nie będzie pięknym tańcem, ale będzie katastrofą, gdyż gdzie każdy będzie tańczył po swojemu, tak jest, prawda, więc wcześniej czy później to się rozpadnie, czy może się rozpaść. Więc pierwsza rzecz, żeby prowadząca do jedności, to jakiej potrzebuje jedność, to współpraca. Tak, żeby związek jednym ciałem, to musi być współpraca. Druga rzecz. Współpraca wymaga podziału na role, czy też wymaga podziału ról. Kiedy mężczyzna prosi kobietę do tańca i ta się zgadza z nim zatańczyć, to automatycznie dochodzi do podziału na role. Nie wiem, czy to zauważyliście. Tak? Mężczyzna jest tym, który prowadzi, a kobieta jest tą, która jest prowadzona. Ona poddaje się mężczyźnie w tańcu. I jeśli mężczyzna myśli o tym, aby z tą kobietą jeszcze raz zatańczyć, to musi tak prowadzić, aby oboje mieli w tańcu przyjemność. Kobieta tego właśnie oczekuje od mężczyzny, że tak poprowadzi, że ich wspólny taniec będzie dla nich obojga przyjemnością. A jeśli mężczyzna zacznie szarpać, deptać, podrzucać kobietę na wysokość pierwszego piętra, prawda, robi z nią różne wygibasy, upuści lub przewróci, no to prawdopodobnie nie ma szans na drugi taniec. Nie ma co liczyć na kolejny taniec. A w małżeństwie jest jak w tańcu. Współpraca wymaga podziału na role. Mąż jest tym, który prowadzi, a żona jest tą prowadzoną, jest tą, która się poddaje prowadzeniu męża. Piotr mówi o poddanie się żonie mężowi, a mężom Piotr mówi, aby postępowali z żonami we właściwy sposób, odpowiedni do ich charakteru i pozycji przed Bogiem, czyli aby prowadzili małżeństwo we właściwy sposób, zgodnie z tą biblijną koncepcją, zgodnie z Bożym zamysłem. I niektórzy ludzie, nawet chrześcijanie, twierdzą, no, że nie ma tak naprawdę różnicy między kobietą i mężczyzną. W Chrystusie wszyscy są przecież jedno. Tak? Więc ten podział kobieta, mężczyzna, to taki trochę się zatraca, taki wygląda to, że sztuczny podział, ale to jest błędna interpretacja fragmentu z Galacjan 3,28. Fragment ten mówi co prawda mówi o równości i jedności, jaka panuje w Chrystusie. W nim mężczyzna, kobieta w Chrystusie są równe, są jedno. Tak samo jak jedno w Chrystusie są niewolnik czy wolny. Żyd czy poganin. W Chrystusie to nie ma znaczenia, już nie ma tych podziałów. Wszyscy mają taki sam i równy dostęp do Boga. Dlatego nie ma, w Chrystusie nie ma znaczenia, czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną, ponieważ Bóg w Chrystusie traktuje wszystkich tak samo ze względu na Chrystusa. Więc pod tym kątem nie ma różnicy między kobietą i mężczyzną, ale Piotr w tym fragmencie, o którym mówimy, mówi nam, że jest różnica między kobietą a mężczyzną. Czy są różnice? Piotr wskazuje, że różnica ta nie dotyczy pozycji kobiet przed Bogiem, ponieważ one są współdziedziczkami, współdziedzicami żywota. Ich pozycja przed Bogiem jest taka sama jak pozycja mężczyzn, ale jest różnica co do pozycji społecznej w tamtej kulturze, czy też budowy fizycznej ciała. Czy generalnie Piotr mówi o tym, że kobieta, że rodzaj niewieści jest słabszy. Tak? Że jest słabszy. I wynika to ze stworzenia. Wynika to ze stworzenia. Mężczyzna został stworzony pierwszy do wykonania określonego zadania, ale okazało się, że potrzebuje pomocy, więc została stworzona kobieta, żeby mu pomóc. Ale ciężar zadania, wykonania zadania ciągle pozostaje na mężczyźnie, a nie na kobiecie. W związku z tym nie było potrzeby, aby kobieta była taka sama jak mężczyzna. Dlatego jest ona słabsza. Żeby nie przeczytać, gorsza. Tak, to trzeba jasno powiedzieć. Słabszy nie znaczy gorszy. Ponadto są inne różnice, które definiują rolę męża i żony w małżeństwie. No mąż choćby stanął na głowie, choćby nawet bardzo chciał, to dziecka nie jest w stanie urodzić. Prawda? Nie jest w stanie urodzić. Jest to fizycznie dla niego niemożliwe. Mąż choćby chciał, choćby się bardzo starał, to własną piersią dziecka nie nakarmi. To może tylko zrobić kobieta. Dlaczego? Bo to jest fizycznie niemożliwe dla faceta. No. W związku z tym z natury już widać, że no, kwestie macierzyństwa jest przypisana kobiecie. Oczywiście dzisiaj mamy dostęp do sztucznych pokarmów, prawda, i jeżeli no, facet piersią nie może nakarmić, ale już w pewnych kwestiach kobietę może zastąpić, bo sztucznym pokarmem się posłuży i też dziecko nakarmi. Ale faktem jest, że to kobieta ma znacznie silnie wykształcony zmysł macierzyński niż mężczyzna. W końcu to ona, to dziecko nosi 9 miesięcy jakby wewnątrz siebie czy we własnym łonie. Mężczyzna czy mąż nie jest stworzony do macierzyństwa. To nie jest jego rolą, podczas gdy kwestia macierzyństwa jest, no myślę, w jasny sposób przypisana kobietom, żonom. Co nie znaczy, że mężczyzna nie może zajmować się dziećmi lub że będzie się nimi źle zajmował. To tak samo jest z kobietą, z żoną. To nie znaczy, że nie może robić rzeczy, które są jakby, które robią faceci. Nie o to chodzi. Dodatkowo dochodzą do tego różnice pomiędzy kobietą a mężczyzną w sposobie funkcjonowania, różnice w myśleniu, różnice w potrzebach. Facet może na przykład zajmować się tylko jedną rzeczą naraz, kobieta może zajmować się kilkoma rzeczami naraz. Kobiety myślą inaczej niż mężczyźni, co nie znaczy to znowu inaczej, znaczy gorzej, tak? Po prostu faceci, że tak powiem, prosta konstrukcja, oni myślą w bardzo praktyczny sposób. Jeżeli jest jakaś rzecz do zrobienia, to jak tą rzecz zrobić? Kobiety myślą troszeczkę, myślą inaczej, relacyjnie. Czyli jak na przykład zrobienie danej rzeczy wpłynie na nasz związek, czy może polepszyć nasz związek, czy może wzmocnić nasz związek. Więc jej myślenie jest bardziej relacyjne. Kobieta potrzebuje bezpieczeństwa w związku. Prawda? Detale mają dla niej ogromne znaczenie. Detale dla faceta większego znaczenia nie mają. Tak? Facet może chodzić w brudnym i śmierdzącym ubraniu, brzydko mówiąc. Dla niego ważne jest, aby miał to ubranie, a jak w jakim stanie, to już jest detal. Natomiast dla kobiety ten detal ma znaczenie. To albo przyciąga, albo odpycha. Prawda? Więc są różnice pomiędzy kobietą i mężczyzną, ale musimy pamiętać o tym, że jedno i drugie uzupełnia się nawzajem. Więc te wszystkie różnice pomiędzy mężczyzną i kobietą, pomiędzy mężem i żoną powodują, że ich role w małżeństwie też są różne. Współpraca w małżeństwie wymaga, aby każdy zajął się tym, co do niego należy, tym, co jest jego rolą wynikającą z tego, jak różnie jesteśmy ukształtowani, jak różnie jesteśmy stworzeni. Kiedy mąż czyni to, co do niego należy, kiedy właściwie wykonuje swoją rolę oraz kiedy żona czyni to, co do niej należy, zgodnie z jej rolą w małżeństwie, to wtedy jest współpraca. Jest to, można powiedzieć, taniec współpracy. Wychodzi im to lepiej lub gorzej, ale co najważniejsze, razem tańczą. Tak? Czasami jedno nadepnie drugiemu na stopę czy na nogę, zaboli, ale razem tańczą dalej, tak? Co jest istotne. Lepiej, gorzej, ale razem. Po trzecie, co jest bardzo istotne, współpraca prowadzi do partnerstwa w małżeństwie. Czy też ta współpraca, podział na role, on to ma prowadzić do partnerstwa w małżeństwie. Kiedy mówimy o tańcu, to no nie słyszałem, może ktoś słyszał, ale ja nie słyszałem, aby ktoś próbował podważyć ten porządek, że to mężczyzna prowadzi w tańcu. Nikt nie próbuje mówić o niesprawiedliwości społecznej albo gorszej pozycji kobiet, prawda, kiedy jest partnerką mężczyzny, kiedy jest prowadzona w tańcu. Wszyscy rozumieją, że aby dwoje ludzi zatańczyło, to jedno z nich musi prowadzić, a drugie musi się poddać temu prowadzeniu. Więc widać, że jest to naturalne w pewnym sensie, że to mężczyzna prowadzi, a nie kobieta. Ale kiedy mówi się o podziale ról w małżeństwie, to bardzo często pojawiają się głosy mówiące, że ten podział ról jest krzywdzący dla kobiety. Że taki podział ról tylko umacnia pewne stereotypy dotyczące przywództwa mężczyzn. że taki podział ról powoduje, że żona w małżeństwie nie ma żadnych praw, nie ma nic do powiedzenia, że mąż może z żoną zrobić wszystko, podczas gdy żona z mężem nie może zrobić nic. Ale wydaje mi się, że takie myślenie to nie wynika z tego, co napisał apostoł Piotr. Raczej wynika z tego, że mężczyźni być może nadużyli swojej pozycji, czy nadużywają swojej pozycji w małżeństwie. Ponieważ w liście Piotra trochę inny obraz wyłania się z tego, co on napisał. Piotr mówi o podziale ról. Żona powinna być poddana mężowi, a mąż powinien właściwie traktować żonę oraz okazywać należytą jej cześć wynikającą z jej pozycji przed Bogiem. A ta pozycja jest równa mężczyźnie. W związku z tym w małżeństwie, które współpracuje, gdzie każdy robi to, co do niego należy, ta współpraca, chcąc nie chcąc, musi prowadzić do partnerstwa. Do partnerstwa. W tamtej kulturze kobieta nie miała pozycji, nie była partnerem dla męża. Jeżeli mąż chciał mieć partnera do rozmowy, to szedł do prostytutek. Bo były takie specjalne prostytutki, które były oczytane, które umiały czytać, umiały pisać i były partnerami do rozmowy. W związku z tym one zapewniały mężczyźnie rozrywkę czy mężowi. Żona ani nie miała szkoły, ani ona miała się gospodarstwem zajmować, dzieci chować, to wszystko. Więc po co jej szkoła? Więc w tamtej kulturze kobieta nie była partnerem, żona nie była partnerem dla męża, nie była jemu równa. Więc to, o czym mówi Piotr do mężczyzn, jest wyniesieniem kobiety do miejsca jej należnego w związku. Ona jest współdziedziczką żywota, ma taką samą pozycję przed Bogiem jak ty, człowieku, jak ty, mężczyzno. W związku z tym musisz ją traktować o należycie, odpowiednio. I to jest obowiązek męża, by o to zadbać, ponieważ kobieta, jeśli chodzi o pozycję przed Bogiem, jest taka sama. Ona jest współdziedzicem życia wiecznego. A ponieważ kobieta jest tym słabszym rodzajem niewieścim, jak to Piotr opisuje, i poddaje się mężowi, znaczy, że odpowiedzialnością męża jest zabezpieczenie swojej żony, aby nie została w jakiś sposób skrzywdzona przez nienależyte postępowanie, niewłaściwe postępowanie męża. Ponieważ ona się poddaje, on musi zapewnić jej bezpieczeństwo, ochronę, należyte traktowanie. Do czego praktycznie sprowadza się partnerstwo w małżeństwie? Że mąż jako głowa włącza swoją żonę w podejmowanie decyzji, czyni ją partnerem, słucha rad swojej żony, słucha jej głosu i bierze go pod uwagę, bierze pod uwagę jej potrzeby. Jej pragnienia. Głowa tak kieruje, żeby decyzja była wspólna, ponieważ w ten sposób małżeństwo jest budowane. Głowa tak kieruje, aby małżeństwo było chronione, aby wzmacniało się i aby dawało obopólną satysfakcję i szczęście. Oczywiście z powodu grzechu ta satysfakcja i szczęście nigdy nie będą pełne. Zatem, aby praktycznie być jednym ciałem, nie wystarczy wziąć ślub. Prawda? Ludzie tak myślą, że wzięli ślub, żyli długo i szczęśliwie. Bardzo prosta recepta na rozpad małżeństwa. Więc zatem, żeby być jednym ciałem, nie wystarczy wziąć ślub. Trzeba ze sobą cały czas współpracować. Ta współpraca wymaga podziału ról w małżeństwie i współpraca zgodnie z rolami prowadzi do partnerstwa w związku. I taki związek daje satysfakcję i radość mężowi i żonie. Więc musimy pamiętać, że ten model jest, ten Boży model jest idealny i jest odzwierciedlony w pełni jedynie w związku Kościoła czy Chrystusa z Kościołem. Nasza codzienna rzeczywistość jest przemieszana z grzechem, w związku z tym nasze małżeństwa nie są i nie będą idealne. Jedne będą bliżej tego modelu, inne dalej będą od tego wzorca, więc ważne jest, aby realistycznie budować swoje oczekiwania co do małżeństwa, czy też co do współmałżonka i jego możliwości. Czasami chcemy księcia, wycisnąć no, z człowieka no, z prostego. Nie da się. Nie da się. Pamiętaj, że żona nigdy nie będzie poddana mężowi doskonale, mężu. Jeżeli jesteś mężem, to pamiętaj, że żona nigdy nie będzie poddana tobie doskonale i nie oczekuj tego. Z drugiej strony, żono, pamiętaj, że mąż nigdy nie będzie w sposób doskonały postępował we właściwy sposób z tobą, jako żoną. Nigdy nie będzie w sposób doskonały okazywał ci należnej czci. Ale dla jednego i drugiego niech nigdy to nie będzie wymówką, żeby zaniedbać czy zaniechać twoją rolę w małżeństwie, twoje obowiązki w małżeństwie, twoje odpowiedzialności w małżeństwie. Nie możesz mówić, bo on lub ona jest taka, nie zrobiła tego lub owego, to ja też oleję sprawę, też zaniedbam, też nie odpuszczę i tak dalej. To nigdy nie może być wymówką. Patrz, jaka jest twoja rola i trzymaj się tego. Musimy też pamiętać, że to, co jest skierowane do żon, jest skierowane do żon, a nie do mężów. Skup się na tym, co Bóg mówi do ciebie, jeżeli jesteś żoną. Bądź poddana mężowi. Mężu, pamiętaj, że to, co Bóg mówi do mężów, jest skierowane do ciebie, a nie do żon. Abyś traktował swoją żonę właściwie, abyś okazywał jej należytą cześć. Skup się na swojej roli w związku, skup się na tym, aby swoją rolę wykonywać właściwie. Mamy tendencję, słuchajcie, mamy tendencję do porównywania się z innymi. A najlepiej nam to wychodzi, kiedy porównujemy się z gorszymi od siebie. Z tymi, którzy no, nie są tacy dobrzy jak my, w cudzysłowie. Więc jeśli masz się porównywać i ma być to konstruktywne i tobie pomocne i budujące twój związek, to porównuj siebie, wykonywanie swojej roli z wzorcem, jaki masz w związku Chrystusa i Kościoła. Niech to będzie twój punkt odniesienia, nie inne małżeństwa, ale związek Chrystusa i Kościoła. Wtedy będziesz widział, w czym zawalasz. I wtedy będziesz widział, gdzie możesz poprawić to, w czym zawalasz. Ponieważ związek Chrystusa i Kościoła jest tym związkiem doskonałym. Patrząc na wzór, na oryginał, będziesz mógł wykryć fałszywkę. Będziesz mógł widzieć braki i będziesz mógł coś z tym zrobić. Jeśli jesteś narodzony na nowo, jeśli jesteś naśladowcą Chrystusa i jeśli jesteś w małżeństwie, to pamiętaj o bardzo ważnej rzeczy. Małżeństwo jest częścią uczniostwa. Jest częścią naśladowania Chrystusa. Chrystus pokazał nam, jak wygląda Jego miłość i jak wygląda związek pomiędzy Nim a Kościołem. Dlatego to, jak funkcjonujemy w małżeństwie, jest odzwierciedleniem naszego uczniostwa, naszego naśladowania Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Nie ograniczaj uczniostwa tylko i wyłącznie do Kościoła. Wszędzie, gdzie jesteś, czy to będzie Kościół, czy to będzie praca, czy to będzie dom, jesteś uczniem Jezusa Chrystusa i jesteś zobligowany do tego, żeby naśladować Jego. Związek Chrystusa z Kościołem jest dla Niego bardzo ważny. Dlatego też małżeństwo powinno być dla nas bardzo ważne. Jak ważne dla Ciebie jest małżeństwo, jeżeli jesteś chrześcijaninem? Trzeba pamiętać o przykazaniu Jezusa, o wzajemnej miłości. Tak, po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie, a jeżeli mamy dwoje chrześcijan, którzy są w związku i dochodzi do rozwodu niestety. To jak to świadczy o uczniostwie, jak to świadczy o chrześcijaństwie? No źle. Źle. Czasami nie mamy wpływu na to, co robi partner i to niezależnie, znaczy niezależnie, no... Jedna strona może być winna, gdzie druga może być niewinna, ale generalnie pokazuje nam Chrystus o miłość. I ta miłość, ona powinna być odzwierciedlona nie tylko w Kościele, ale też i w związku, w małżeństwie. Więc jak ważne jest dla Ciebie małżeństwo? Czy współpracujesz ze swoją żoną, czy współpracujesz ze swoim mężem, czy trzymacie się swoich ról, czy też jedno próbuje dominować nad drugim, czy próbuje przewodzić, chociaż to nie jest zamysł Boży. Czy w końcu jesteście dla siebie partnerami, czy też właśnie tego partnerstwa gdzieś brakuje. Więc jak ważne jest dla Ciebie małżeństwo. Amen.